Strefa historii.
China, śmierć z Azji. To tytuł monografii naukowej dr Iwony Janickiej. Książka ukazała się w ubiegłym tygodniu, więc dziś porozmawiam o niej z autorką. Marzena Bakowska, dobry wieczór.
Poczytajmy o faktach.
Książka Iwony Janickiej to pokłosie wieloletnich badań. Ustalała fakty dotyczące epidemii cholery, która dotknęła mieszkańców Rosji w XIX wieku. Na początek zapytałam autorkę, kto ze słynnych postaci umarł na tę chorobę.
Może zacznę od rodziny cesarskiej, bo to jest taki ciekawy przykład. Wielki książę Konstanty Pawłowicz, który urzędował w Królestwie Polskim, a później uciekając z Królestwa Polskiego właśnie zmarł w Witebsku na cholerę. Feldmarszałek Iwan Dybicz, który tutaj miał walczyć z powstaniem listopadowym, również zmarł na cholerę. Wszystkim znany Adam Mickiewicz w 1855 roku zmarł w Turcji podczas wojny krymskiej. On tam pojechał, żeby formować Legion Polski, no i niestety nie doczekał się jego walk. Piotr Czajkowski, wybitny kompozytor rosyjski, czy Niccolò Paganini, włoski skrzypek i kompozytor. No i jeszcze oczywiście szereg różnych dowódców, feldmarszałków, zwłaszcza tutaj armii pruskiej, Clausewitz na przykład, Gneisenau, George Hegel, ale to filozof niemiecki, oni również tutaj zmarli. Cholera rozprzestrzeniała się błyskawicznie, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy większość miast nie posiadała kanalizacji ani przede wszystkim wodociągów, więc dostęp do świeżej, zdrowej, niezanieczyszczonej wody był bardzo ograniczony. Drogą przenoszenia się cholery była właśnie skażona woda. Natomiast jeżeli chodzi o populację, którą cholera dotknęła, ja badam północno-zachodnie gubernie cesarstwa rosyjskiego i dotknęła ona praktycznie wszystkie 6 gubernii. Na przestrzeni od 1831 do 1895 roku, kiedy cholera występowała tutaj w guberniach północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, to w ciągu tych 23 lat cholerycznych, no bo to jest wprawdzie przestrzeń 60 lat, ale nie zawsze ta cholera co roku się pojawiała, zachorowało ponad 533 tysiące osób, z czego ponad 176 tysięcy zmarło. I nam się dzisiaj jakby te liczby nie wydają jakieś kolosalne, ale zważywszy na to, że liczba ludności dużych miast była wtedy daleko niższa aniżeli dzisiaj. Wilno na przykład w latach 30. liczyło, no według różnych źródeł, ale tak uśredniając powiedzmy jakieś 35 tysięcy ludności, no to ta liczba nawet odniesiona do tych 6 guberni robi po prostu wrażenie.
To w takim razie ile osób tak statystycznie biorąc zachorowało na tą chorobę?
Można to myślę pokazać najlepiej na przykładzie 1000 osób w zależności od roku pandemicznego. Średnio na 1000 osób chorowało od 20 do 30 osób.
Skąd te dane liczbowe są?
Och, dane liczbowe to jest długotrwały proces ich pozyskiwania. Przede wszystkim musiałam przejrzeć materiały archiwalne z 6 różnych zagranicznych archiwów. Także w literaturze publikowanej, w traktatach medycznych te liczby się pojawiały. Natomiast no, było to bardzo skomplikowane, dlatego że tak naprawdę trzeba było bardzo wielu miesięcy, żeby najpierw te dane pozbierać. One były mocno rozproszone. A dwa, trzeba było je przeliczyć z powrotem. I ja mówię, że liczone były na pieszo, dlatego że były liczone statystyki dziennych zachorowań. Więc proszę sobie wyobrazić, że 23 lata trwały te pandemie cholery. Liczyłam dla 6 gubernialnych miast plus dla każdego miasta powiatowego, których różnie w guberniach było tam powiedzmy od 6 nawet do 15. Granice tych guberni też się zmieniały, więc czasami liczba miast powiatowych się zmieniała. Ale też jeszcze były liczone dla całej guberni, czyli wszystkie wioski, więc to były naprawdę ogromne matematyczne wyzwanie to było.
Czyli historyk, ale tak naprawdę matematyk.
W historii nie można uciec, ja myślę, od matematyki. Raz, że liczymy statystykę, dwa, te liczby cały czas się pojawiają, czy przy gospodarce, czy przy innych okazjach, więc na pewno trochę historyk musi być tym matematykiem.
Poza Rosją, jak ta choroba się rozprzestrzeniała? Ponieważ tytuł książki to jest Sina, śmierć z Azji, czyli wskazuje jako pochodzenie kontynent azjatycki.
Tak, ja nie wiem, czy to będzie najlepsze określenie, ale ono funkcjonuje w literaturze, że ojczyzną cholery są północne Indie, a dokładnie dorzecze rzeki Ganges i Brahmaputra, i rzeczywiście stamtąd się epidemia rozprzestrzeniała. Głównie na początku przede wszystkim oczywiście poprzez wojska kolonialne, wojska angielskie. Tutaj one były głównym tym nośnikiem, przez który trafiały do Europy. Pandemia, właściwie można zaryzykować taką tezę, że w 1832 roku objęła już cały świat. Dlatego, że w 1831 roku ona przekracza granice Cesarstwa Rosyjskiego, pojawia się w Królestwie Polskim i dalej jest rozprzestrzeniana na pozostałe kraje europejskie. W 1831 roku dotarła również do Wielkiej Brytanii, a stamtąd już i z Hamburga też przede wszystkim drogą oceaniczną na statkach, oczywiście z pasażerami, do Stanów Zjednoczonych, i w 1832 roku mamy taką dużą pandemię w Nowym Jorku.
Sina śmierć, dlaczego taki tytuł i z czym wiązała się ta śmierć?
Sina śmierć dlatego, że sinienie skóry to był jeden z głównych objawów cholery. I takich bardzo dramatycznych, dlatego że pojawienie się tego sinienia oznaczało, że śmierć jest już bliska, ale wśród innych takich objawów, po których najłatwiej też można było rozpoznać cholerę, my mówimy dzisiaj może najłatwiej, ale wtedy lekarze jeszcze uczyli się dopiero tych objawów, to były wymioty i to była biegunka. Takie bardzo upokarzające objawy, ponieważ one nie były kontrolowane. Jak zwykle człowiek kontroluje swoje odruchy, to tutaj absolutnie nie można było na tym zapanować. Podam tylko, żeby to zobrazować, że wymioty na przykład wymiotowano przez usta i przez nos, więc były to ogromne ilości, które z siebie wydalano, wody przede wszystkim, bo choroba polegała na tym właśnie, że organizm się odwadniał, przez to pogłębiało się to cierpienie. Chwilę później pojawiały się skurcze bardzo dotkliwe, pojawiały się też takie zmiany w rysach twarzy, które były wynikiem właśnie odwodnienia i wiotczenia tych naczyń. Na przykład wyostrzony nos, zapadnięte policzki, wytrzeszczone oczy, ciało zaczynało stygnąć bardzo szybko i taka poważna utrata temperatury, bo spadała temperatura do około 30 stopni. No i oczywiście taki człowiek nie przyjmował posiłków. Średnio tak do 8-10% chory tracił na wadze.
Jak szybka była to choroba, jak ona szybko postępowała?
Okres inkubacji wynosił od kilku godzin, dzisiaj podaje się do 72 godzin, czyli 3 dni, ale wówczas, kiedy dopiero uczono się rozpoznawać tej choroby, zwłaszcza w czasie pierwszej pandemii, to lekarze tak do 5 dni, że tak powiem, potrafili się zorientować właśnie, że mają do czynienia z cholerą, więc powiedzmy, że tam około 3-5 dni choroba wylęgała się i opanowała ciało, natomiast jej postępy były różne, bo to zależało od tego, jak mocny był organizm, jaką drogą zaszło zakażenie i jak było silne. Zdarzało się, że osoby dotknięte cholerą rano, wieczorem już nie siadały do kolacji, ale zdarzało się, że jej choroba trwała 2 tygodnie i mogła skończyć się albo śmiercią, albo mogła się skończyć wyzdrowieniem. Także tutaj pewnego takiego wzorca, jakiejś powtarzalności schematów przebiegu cholery nie można w ogóle ustalić.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
To jeszcze wrócę do zakażeń. Czy tylko ta woda skażona była przyczyną zakażenia, czy na przykład ta choroba też może przechodzić z człowieka na człowieka?
Generalnie głównym nośnikiem Vibrio cholerae, czyli bakterii, która przenosi cholerę, jest woda, ale można się zarazić na przykład przez skażone jedzenie, przez skażoną żywność. Teraz pytanie się pojawia, jak można było skazić żywność. Otóż na przykład owady latające, które chodziły po wydzielinach takiego cholerycznego, na łapkach mogły po prostu przenieść takie zakażenie na owoce, na jedzenie. Zdarzało się też, zwłaszcza wśród tych biedniejszych klas, że to, czego nie dojadł chory, dojadały po prostu po nim dzieci albo członkowie rodziny. W związku z tym tutaj kontakt z tymi zarażonymi, z tym zarażonym jedzeniem był i też przez zarażone przedmioty, czyli na przykład łyżkę. Chociaż są też takie przypadki, jakie podaje jeden z ziemian litewskich, Stanisław Kosakowski, który opisuje, że w jego wiosce w Wojtkuszkach pewna kobieta otrzymała kufer rzeczy po cholerycznym, dostała to jako rozliczenie pewnego długu u Żyda i okazało się, że są to rzeczy właśnie niewyprane, niezdezynfekowane, wskutek czego, kiedy je zaczęła nosić, doszło do zakażenia cholerą. My nie jesteśmy w stanie teraz ustalić, jaka była transmisja tej choroby, no ale prawdopodobnie musiała się otrzeć tymi rzeczami o usta, albo musiały być one dosyć mocno skażone, skoro do takiego skażenia doszło.
No bo tak sobie myślę, że jeżeli ta choroba przekroczyła nawet ocean, no to musieli ją ludzie zawieźć na przykład do Nowego Jorku.
Tak, ten XIX wiek to jest taki czas burzliwy w Europie, bo to są wojny, które się toczą. Wystarczy wspomnieć tylko o powstaniu listopadowym i wojnie polsko-rosyjskiej, gdzie przecież bardzo duża liczba emigrantów, mieliśmy wielką emigrację, wyjechała do Ameryki i to są właśnie te lata 1831-32. Nawet pojawiła się taka hipoteza kiedyś, że być może niekoniecznie z migrantami niemieckimi z Hamburga, ale z polskimi mogła ta choroba zostać tam przewieziona. To jest wojna krymska też, w czasie której bardzo dużo osób choruje, armie zarażają się nawzajem i słynna Florence Nightingale, która tam leczy tych żołnierzy, buduje.
Pielęgniarka, można powiedzieć, albo prekursorka pielęgniarstwa.
Tak, zdecydowanie to jest prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa. Inne takie wydarzenie jeszcze wcześniejsze to jest Wiosna Ludów, gdzie również tutaj armie przenoszą choroby. Armia była rzeczywiście takim pasem transmisyjnym, powiedziała właśnie tej choroby.
W jaki sposób sobie radzono z tą chorobą?
Jeżeli chodzi o leczenie, to ja bym tutaj rozróżniła dwie takie metody. Uczoną, czyli tą stosowaną przez lekarzy, która opierała się na medykamentach, i metody takie ludowe, które wynikały z tradycji, z tego, co znachorzy zalecali. Szczerze mówiąc, jedne i drugie są tak samo interesujące i jedne i drugie wydają się nam dzisiaj niesamowite. Z takich medycznych środków to jest na przykład podawana herbata miętowa z solą, która miała zatrzymać wodę w organizmie, nie dopuścić do dalszego odwodnienia organizmu. To są wszelkie środki oparte na opiatach, które po prostu usypiały chorego i czyniły jego cierpienie znośniejszym. To są też różnego rodzaju krople, które opracowywano według różnych receptur, bo Rosjanie mieli swoje, na przykład botkina, inozjemcowa i inne. Amerykanie mieli swoje, Anglicy mieli swoje. Notabene znalazłam taki dokument w jednym z archiwów rosyjskich. Był to list pewnego uczonego do swoich przyjaciół, który stwierdził, że chyba popracuje nad jakąś recepturą kropli, bo cholera to jest świetna okazja do tego, żeby zarobić. Jak rada medyczna przyjmie jego lekarstwo, to on się wzbogaci, a cholera mu pozwoli długi opłacić. Takich środków ludowych z kolei, które są dzisiaj nie do pomyślenia, to było takie przekonanie o tym, że ponieważ, tak sobie wyobrażano, choroba krąży w powietrzu, to trzeba to powietrze oczyścić. Oczyszczano je, czy zmieniano skład, powiedzmy, tak sobie wyobrażano skład tego powietrza, podpalaniem stert końskiego nawozu na ulicach, na dworach. Kosakowski wspomniany właśnie wpisał, że trzeba mieć koniecznie gnój na podorędziu, żeby móc walczyć skutecznie z cholerą. Ale to były też takie specyfiki sprzedawane przez znachorów, w skład których wchodziły i oczy jaszczurki, i jakieś tam jad węża i tym podobne. Takich receptur funkcjonowało dosyć sporo i ci, co w nie wierzyli i je stosowali, to nierzadko źle kończyli.
Jak izolowano chorych, a przede wszystkim nie było przecież karetek pogotowia, więc jak przewożono chorych z miejsca na miejsce?
Karetek takich, jak my dzisiaj sobie wyobrażamy, nie było, ale ambulanse sanitarne funkcjonowały. Generalnie w Rosji i zresztą w innych krajach również była taka zasada, żeby nie zmuszać generalnie chorych do tego, żeby ich przewozić do szpitala. Oni musieli na to wyrazić zgodę. Jednym z takich krajów, gdzie taki przymus obowiązywał, to były kraje niemieckie i może dlatego tam skuteczniej po prostu sobie radzono z cholerą. Natomiast tutaj, jeżeli się rodzina zgodziła, chory się zgodził, to przewożono go takim ambulansem sanitarnym do szpitala. W szpitalach zazwyczaj wyznaczano osobne oddziały dla chorych zakaźnie, a jeżeli takich szpitali nie było albo takich oddziałów nie można było zorganizować, to tworzono szpitale tymczasowe. I one mogły mieć różny charakter, bo to mogły być na rzekach na przykład tak zwane pływające szpitale. To mogły być szpitale na wyspach specjalnie właśnie odizolowanych od brzegu, żeby można było skuteczniej ograniczyć kontakt między osobami a podróżnymi na przykład. To były szpitale ruchome i stacjonarne w pociągach sanitarnych. Do pociągu dołączano, w zależności od tego, jaka była długa trasa i ile wagonów liczył pociąg, dołączano nawet i do 10 takich wagonów sanitarnych, gdzie w jednym znajdowały się pomieszczenia właśnie takie szpitalne. Przeważnie taki wagon służył od 3 do 5 osobom chorym. Było jeszcze miejsce dla felczera i dla lekarza. Był osobny wagon, taki skład apteczny, skład różnych materiałów. Myślę, że to było dosyć dobrze pomyślane. Oddzielano też, czy izolowano po prostu w takich pokojach, które nazywano w Rosji pokojami adoptowanymi. Czyli po prostu to były takie ambulatoria. Specjalnie wynajmowano domy od różnych osób, które spełniały warunki właśnie tego, żeby pomieścić od 20 nawet do 50 osób, bo taniej było chyba państwu wynająć duży dom i pomieścić znaczną liczbę chorych, aniżeli wynajmować na przykład dla kilku chorych.
Porozmawiajmy o faktach.
W stosunku do osób zakażonych, jak śmiertelna była to choroba?
Też przebadałam tutaj 23 lata i wnioski są różne, ale generalnie jakbym miała powiedzieć o średniej, byłyby to jakieś 32%, czyli 32% wszystkich chorych umierało, natomiast reszta zdrowiała. I to jest o tyle przerażające, że badałam statystykę od 31 do 95 roku, to okazało się, że na przykład liczba chorych cały czas się zmniejszała. Dlatego, że wiadomo, kanalizacja, zaczęto budować kanalizację, zaczęto budować wodociągi, troszeczkę poprawił się ten stan wody, reformy sanitarne zaczęto przeprowadzać, ale pomimo tego, że liczba chorych maleje, to śmiertelność pozostaje na tym samym poziomie. Czyli to świadczy o tym, że właściwie do końca epoki nie znaleziono żadnego skutecznego lekarstwa, którym z powodzeniem można byłoby leczyć chorych. Chorych jest mniej, ale umierają ciągle na tym samym poziomie.
Wróćmy do początków cholery. Mówi się, że Koch odkrył tą chorobę. Kiedy ją odkrył i jak to wyglądało?
Właśnie tutaj przekłamanie w historii istnieje i chciałabym troszeczkę, może nie odbrązowić Kocha, ale sprostować coś, co w zasadzie już w latach 60. XX wieku sprostowano. Rzeczywiście Koch występuje w encyklopediach i w różnych źródłach wiedzy jako ten, który odkrył przeciwnikowca cholery i odkrył generalnie źródło pochodzenia choroby. I nie do końca można się z tym zgodzić, dlatego że dużo wcześniej, prawie 30 lat wcześniej, włoski lekarz Filippo Pazzini przeprowadził takie badania mikrobiologiczne, podczas których pod mikroskopem po pierwsze zaobserwował przeciwnikowca cholery i uznał go za przyczynę choroby, aczkolwiek nie potrafił wyjaśnić, jaką drogą ta choroba się przenosi i nie wyhodował czystych kultur bakterii, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia jeszcze wtedy, że może być to woda. I na tym polegał jego błąd, bo jego odkrycie nie zostało uznane. Koch natomiast to zrobił. To był 1883-84 rok, kiedy wyjechał najpierw do Aleksandrii w Egipcie, a później do Kalkuty w Indiach, gdzie trwała pandemia cholery. I tam przeprowadził właśnie badania, które potwierdziły obecność przeciwnikowca cholery. On najpierw dostrzegł go w kale, a później jelitach i osób zmarłych i osób chorych, więc potwierdził swoją teorię, ale w 1965 roku komitet sądowy takiego międzynarodowego komitetu bakteriologicznego bodajże stwierdził, że powinno się Pazziniego uznać właśnie za właściwego odkrywcę przeciwnikowca cholery i że powinno takie sprostowanie się ukazać, więc ja może nie na kartach jeszcze wprost, bo tam, ale wspominam o tym w swojej książce właśnie, że to pierwszeństwo powinno przypaść Pazziniemu i ponoć nawet komitet zaproponował, żeby ten przeciwnikowiec nazywał się Vibrio cholerae Pazzini.
Skąd wzięła się określenie cholera jako przekleństwo?
Próbowano wyjaśnić w ogóle pochodzenie tej nazwy cholera, dlatego że no, my dzisiaj potrafimy wydatować cholerę, że pierwsza pandemia to są właśnie ten początek XIX wieku, ale już w literaturze dawnej, starożytnej pojawiały się różne określenia na chorobę bardzo podobną i było takie słowo cholerach, które określało chorobę brzydką, która spadała na człowieka nagle. I być może od tego wzięła się nazwa cholera, ale jako przekleństwo, tak z literatury przynajmniej mogę wnioskować ze źródeł, że ono upowszechniło się właśnie w końcu XIX wieku, początek XX wieku, kiedy mówiono, czy kojarzono właśnie tą chorobę z tym, że ona spadała na człowieka nagle, błyskawicznie. Więc mówiono, niech cię jasna cholera, tak? Niech cholera kogoś weźmie. To przypuszczam, że to jest właśnie ten czas i z całą pewnością to chodzi o chorobę, tak? Żeby kogoś choroba taka straszna i upokarzająca wzięła.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dziś gościem audycji była dr Iwona Janicka z Uniwersytetu Gdańskiego. W ubiegłym tygodniu premierowo zaprezentowała książkę naukową Sina śmierć z Azji. Dziękujemy za uwagę. Marzena Bakowska, autorka, i Stefan Kotiuk, realizator audycji. Do usłyszenia.
Strefa historii.